określana jako trudna, zagadnienie wiadomo dotyczące ofiarnictwa, tego wszystkiego, czego dzisiaj nie ma. Trudne jest dla jeszczywników, jak mówią, jak mówi też Rabbi Dessler między innymi, gdyż zderzamy się z tą rzeczywistością, którą już zapowiadali prorocy, a tak naprawdę zapowiedziała Mesjasz Jeszua o tym, że nie będzie przybytku świętości, że nie będzie domu Bożego, że będzie tylko człowiek wznosił w duchu i w prawdzie modlitwy do Boga, do Niego kierował tą relację. Rzeczywistość tą opisuje pokrótce Dessler, on się tylko skupia tak naprawdę też na wypowiedzi Rambana i o tym, że odniósł to do tej, że jakby zaistnienie ofiarnictwa w ogóle, że zwierząt składania ofiar było związane z tą rzeczywistością życia tamtejszego, że to było jakby przyjęte w zwyczaju. Pewnie różnie do tego mają stosunek Żydzi inni, czy też w ogóle różnie, chociaż pewnie w większości się stosują do tych wypowiedzi, bo Ramban akurat jest uznawany jako taka wykładnia. Ale pomijając tą sprawę, bo ja chciałbym też się odnieść w swojej takiej refleksji, odniesieniu do swojego życia, też do siebie, do naszej rzeczywistości, do Mesjasza, do tego wszystkiego, co przyniósł, gdyż przytoczę jeszcze fragmencik z Dessera, gdy skupia się, mówi o tej, jakby o tym przykładzie, gdy w mieście znajduje się przechodzień, podróżnik, przybysz, który poza murami, jakby czy poza granicami miasta ginie. I później starszyzna musi przychodzić, wkładając ręce na zwierzę, które zostaje zabite nad rzeką, jakby określając w ten sposób swoją niewinność. I Rabbi Dessler mówi, że oczywiście jest logiczne, że nikt nie podejrzewa władców miasta o to, że przelali krew, ale jest to pewien taki niuans, pewna taka delikatność, w sensie w tym, że rozciąga się to na całą rzeczywistość tak naprawdę życia, o to, czy udzielili mu schronienia, czy zaproponowali mu nocleg, czy zadbali o to, żeby miał się gdzie schronić. Czyli tak naprawdę troska i mi momentalnie nasuwa się refleksja odnośnie życia właśnie i tego, co tak naprawdę opisują listy i o czym mówił Mesjasz, odpowiedzialności człowieka za człowieka, a tym bardziej brata za brata, siostrę za siostrę, czy braci i sióstr w ogóle, jako wspólnoty. Cała ta rzeczywistość naszego życia jest w całkiem innym odniesieniu i w całkiem innym miejscu jesteśmy. I różni się od tego wszystkiego tak bardzo, że czasami trudno jest właśnie zrozumieć całą tą rzeczywistość, o której czytamy, składania ofiar i tego wszystkiego. Prorok Izajasz, on już przez niego Bóg ukazywał tą słabość człowieka i to jest cała istota, myślę. Istota w tym, że człowiek nie dokonywał teszuwy lub była ona niedoskonała właśnie. Mesjasz natomiast Jeszua przyszedł w swojej pełni mocy i świętości i on to sprawił tak i sprawia to do dzisiejszego dnia. Każdym człowieku, który go spotyka, który go zaprasza do swojego serca, niesamowitą przemianę. Dokonują się cuda, które są namacalne, które sam doświadczam w życiu swoim do dzisiejszych lat mojego życia, które powodują zmianę sposobu myślenia, zmianę postawy, zmianę postępowania. I to jest nieodwracalne. Jest coś odmienione i nie zawraca już człowiek do brudu, do tego, co było złe tym, w czym został uwolniony. I cała nasza natura, nasza niedoskonałość jest w tym, że borykamy się cały czas. I myślę, że jest wpisane to w rzeczywistość naszego życia, żeby walczyć. I pośród codzienności zderzamy się tak samo z tym, z czym się zderzał najbardziej Izrael w czasach świątyni. O tym zresztą też pisze rabin Desper, że największy problem właśnie był z bałwochwalstwem. I prorok Izajasz nieprzypadkowo jest właśnie tutaj, na tym się skupia, właśnie na bałwochwalstwie. Z tym był olbrzymi problem. I nasze czasy niosą tak samo. Sam pracując intensywnie, co drugi tydzień się zastanawiam, czy praca nie pochłania mnie zbytnio, czyli to nie jest zbyt obciążające mnie i oddalające tak naprawdę od rzeczywistości duchowej. Ale tak intensywnie staram się w wszelkich możliwych chwilach myśli swoje oddawać refleksji i przybliżać się do Boga, że dzięki temu mam pewne spostrzeżenia, jak chociażby najświeższe z minionego tygodnia, że Maksymek, znane powiedzenie znajdź sobie nauczyciela, a pozbędziesz się wątpliwości, stwierdziłem, że jest nieaktualne i nierealne dla mnie jako człowieka, który żyje w Mesjaszu. Dlatego, że nieprzypadkowo Mesjasz mówił o tym, że nikogo nie nazywajcie rabim. Nieprzypadkowo Mesjasz mówił, że tylko jeden jest nauczyciel. Nieprzypadkowo to wszystko jest zapisane. I cała spuścizna przekazana przez apostołów tak naprawdę i zawarta odnośnie naszego życia, jak ma wyglądać, jak mamy postępować, jacy mamy być wobec siebie. I to się wpisuje tak naprawdę i w tych władców tego miasta, którzy wkładali ręce i którzy na tą ofiarę, która była składana nad rzeką, o swojej niewinności i czystości, tak naprawdę to się wpisuje, gdyż my jesteśmy w tej rzeczywistości właśnie duchowej życia, budując i będąc w ciele Mesjasza, zobowiązani o troskę o siebie, o odwiedzanie chorych, o pamiętanie o tych, którzy się smucą, o pocieszanie, o radowanie się z tymi, którzy się radują. I to wszystko jest wpisane w całej tej rzeczywistości i wpisuje się w to, co tam jest tak naprawdę zawarte. Ja przynajmniej to dostrzegam w tym fakcie, bo on się rozciąga na tą rzeczywistość naszego życia i tego wszystkiego, i tych zagrożeń, które przychodzą. Bo mnóstwo rzeczy może nas odciągać od Boga. Może to tym być praca, może być tym muzyka, może być film. Mnóstwo rzeczy jest. Może być nawet, nie wiem, książka. Poświęcanie za dużo czasu, gdyż jeżeli coś nas zbyt będzie wyizolowało od rzeczywistości, nie będziemy mieli udziału z braćmi i siostrami, nie będziemy im pomocą, nie będziemy im pociechą, nie będziemy im współczuciem czy radością wspólną, to jesteśmy oddaleni tym samym od Boga tak naprawdę. Bo wiemy, że Mesjasz mówił o tych dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego i one się zazębiają, one spajają całą Torę tak naprawdę. I to jest niesamowite dobro, którego doświadczamy w naszym życiu i w naszej codzienności przez Mesjasza. A jeszcze do tego dochodzi właśnie działanie Ducha Świętego. I to On często inspiruje, to On przychodzi i budzi w człowieku myśl, budzi w człowieku czy wspomnienie, czy słowa zapisane u proroka w psalmie, w Torze, czy wypowiedzi Mesjasza. Boaz Pasz na przykład w komentarzu do tej parszy napomyka, czy wspomina znowu o hasydach, ruchu hasydzkim, w odniesieniu do tego, co tak naprawdę jest zapisane chociażby w liście do Rzymian i wypowiedziane przez apostoła Pawła. Składajcie swoje ciała jako żywą ofiarę. On odnosi to, że hasydzi jakby mówili o takiej rzeczywistości człowieka, że może człowiek jakby stawać się ofiarą dla świętości, dla uświęcenia. My, znając Ewangelię i znając mowy Mesjasza, Pana, wiemy, że ta rzeczywistość jest dla nas znana i tak naprawdę może czasami zapomniana, albo czasami jest w niełasce cały zapis Ewangelii, listów. Wszystko jest odsunięte, albo gdzieś w cień usunięte, bo wydaje nam się, że teraz odkrywamy całkiem inną rzeczywistość. A ja uważam, że jest to błędne, że jest to zwodnicze tak naprawdę, bo cała rzeczywistość i cała istota, jak nasze życie ma wyglądać, jacy mamy być, Mesjasz ukazał i ukazuje i przez apostołów jest to zapisane i człowiek powinien się w tym przeglądać i dostrzegać to, w czym jeszcze uchybia. Sam w swojej niedoskonałości wiem, że człowiek jest tylko człowiekiem i popełnia błędy. Nieraz nawet nie zna odpowiedzi, dlaczego się tak dzieje. Sam nieraz się pytam, dlaczego coś się wydarzyło, dlaczego nie mogę czegoś zrozumieć, dlaczego zaistniał dany fakt. Ale poprzez perspektywę życia i całego tego wszystkiego, z czego mogę czerpać i czym się mogę cieszyć, budują się różne refleksje, różne myśli przychodzą i wszystko to pomaga mi stawiać czoła wszystkiemu, nawet też trudowi, czasami zmęczenia, czasami dodaje takiej wytrwałości też w różnych wysiłkach i wszystko to jakby zazębia się w jedną całość. Bogu jestem wdzięczny za to, że możemy mieć refleksję, że właśnie ten czas, który wspólnie poświęcamy jako bracia i siostry, Bóg tak naprawdę pragnąłby, aby wszyscy ludzie na ziemi tak naprawdę byli braćmi i siostrami. Mesjasz właśnie tą rzeczywistość ukazuje i o tym właśnie bym chciał też powiedzieć, że jakbyśmy prześledzili całą rzeczywistość listów i relacji, jakie są tam zapisane pomiędzy apostołami i pomiędzy ludźmi, którzy byli we wspólnotach, to tam wszędzie spotykamy określenia bracia i siostry, że to, co Mesjasz mówił o tym, że kim człowiek ma być, żeby być wysoko, czyli sługą dla innych, jest tam zapisane i jest to najlepiej, najdoskonalej ukazane. Dlatego, że istnieli apostołowie, istnieli nawet ci, którzy byli szczególnie uznawani za najznaczniejszych, jak Jakub, brat pański, czy Kefa, Piotr, którzy decydowali często na takich dekretach, wydawali dekrety apostolskie, mieli ostatnie zdanie. I tak wszyscy zwracają się do siebie bracia i siostry. W dzisiejszych czasach jakby ta rzeczywistość jest często zatracona. Jest dużo właśnie tytułów, jest jakiś przez sam fakt tytułowania jest ktoś wynoszony, a ta płaszczyzna braterstwa jest, zaciera się tak naprawdę czasami. I jest, myślę, że to jest też pewna rzeczywistość, która gdzieś została zaprzepaszczona, zagubiona albo zostawiona, a ona się zawiera tak naprawdę w wrażliwości człowieka, w wrażliwości każdego z nas i w tym, jacy chcemy być dla siebie i co chcemy sobie dawać. I to jest, myślę, doskonały wymiar, który to wszystko ukazuje. Czasem się zastanawiam, bo trochę lat już minęło mojego życia z Bogiem, że jak to jest, że czasami człowiek w życiu jakby miał mgłę, czy czasami przychodzi jakieś doświadczenia i jakby pewnych rzeczy nie widział, a po latach jakby wracają pewne rzeczywistości i tym bardziej się uwypuklają, ukazując tą pełnię, jaką człowiek powinien mieć w Mesjaszu. No, Yeshua doskonale ukazywał, mówiąc o tym, jacy mamy być wobec siebie, wobec innych, jacy mamy być. I apostołowie o tym mówili, apostoł Paweł szczególnie na to nacisk składał. On, który przeszedł mnóstwo doświadczeń, często był prześladowany, czy kamienowany nawet, uchodził z życiem cudownie. Działy się niesamowite znaki cuda, tak samo w czasach sam fakt ich przebywania powodował, czy mowy, które wygłaszali, powodowały działanie tego, że zstępował chociażby Duch Święty. Wszystko to jest rzeczywistością niepojętą, a wszyscy byli braćmi i siostrami. Żegnając się apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, zna znamienity ten fragment, gdy z Efezjanami się żegna po raz ostatni, gdy padają na kolana na tej plaży i płaczą wszyscy. Wspomina Mesjasza i jedyną wypowiedź, która nawet nie jest zapisana w żadnej Ewangelii, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Tam jest zapisana właśnie przy pożegnaniu z Efezjanami, gdy wspólnie płaczą na kolanach i jakby smucą się z tego powodu, chociażby właśnie, że się już nie zobaczą. Bo apostoł Paweł tak i tak bardzo wszystkie te fakty są ukazane, jak bardzo przeżywali, jak bardzo byli przywiązani do siebie. A przebywał tam 3 lata, był drugi raz wtedy chyba u Efezjan. Także cała ta rzeczywistość jest niesamowita. Niesamowite są listy do zborów w objawieniu, które niekiedy przytaczamy. I to, jaka może być kondycja człowieka, wspólnoty, określenia, nagrody. Tam między innymi kiedyś Bogusław o tym wspominał. Jest nawet powiedziane w jednym zakończeniu listów do zborów, że Mesjasz pozwoli zasiąść na tronie zwycięzcy, na tym, którym pozwolił mu zasiąść Bóg, na tym samym jakoby tronie. Fakty, które jakby jeszcze bardziej uwypuklają tą rzeczywistość faktu tego, co dokonał Mesjasz tak naprawdę. Bo nawet list do Hebrajczyków to nawet czasem do końca może nawet nie oddaje tej rzeczywistości, albo trzeba bardzo analizować, żeby czegoś nie zgubić, albo czegoś nie odsunąć zbyt daleko, bo Mesjasz tak naprawdę przyszedł i ukazał tą doskonałość, ale on jest zapowiedziany, że kiedyś powróci i odbuduje świątynię. I rabbi Dessler tak naprawdę komentarz krótki, który na temat tej parszy czyni, kończy właśnie tym, że Mesjasz powróci i odbuduje świątynię. I my tą rzeczywistość znamy i wiemy, że to Yeshua i że on powróci do ludu Izraela. Rola oblubienicy i tych, którzy są jego umiłowani, którzy tak naprawdę wytrwają w zaufaniu i bliskości, idąc za nim i zmieniając swoje życie dla dobra, żeby też te rzesze tych owiec były jak największe, będą z Mesjaszem tej rzeczywistości. Wszystko to ukaże Bóg. Pewnych rzeczy nawet nie jesteśmy w stanie w pewne rzeczy wniknąć, ale wszystko jest zapowiedziane, jest obietnicą, jest wpisaną w nadzieję tą rzeczywistością, do której zmierzamy tak naprawdę. No i tyle moich krótkich takich refleksji na temat tej parszy i tego, co jest zapisane też, a także też i mojego życia, moich przemyśleń, pomimo nieraz intensywności pracy, to i tak przychodzą mi pewne refleksje, które jakby ukazują, czy utwierdzają mnie jakby w kierunku drogi i tego, co wybieram i gdzie kroczę, za kim kroczę, kto tak naprawdę jest tym doskonałym wyznacznikiem i z kim trzeba konfrontować to, co się poznaje, to, co się uczymy, to, co czytamy. Bo literatury jest mnóstwo i wiedza o Bogu jest dostępna, wiedza o tradycji ludu Izraela jest dostępna. Jest cała spuścizna apostolska i to wszystko, co jest zapisane w listach, w Ewangeliach. Wszystko jest dostępne, należy czytać. Ale najistotniejszą rzeczą jest to, żeby nasza duchowość nie doznała uszczerbku i żeby była żywa, bo każdy potrzebuje odrodzenia. I najlepiej to widzę, mając dorastające dzieci, jak różne są ich nieraz reakcje czy potrzeby w tej rzeczywistości, w której żyjemy, że dla mnie wyczekiwanie piątkowego wieczoru, czy gdy już nastaje, pomimo jakby całego cyklu i nieraz gonitwy, żeby coś zrobić, zdążyć jeszcze, czy zmęczenia, które się ma, jest wielką radością, wielkim takim przeżywaniem i tego, że człowiek do Boga się zwróci w modlitwie, że może dziękować, że Bóg go przeprowadził przez cały tydzień. A dla dzieci to jednak młodzież tak w swoim rytmie jest, w swoich jakichś tam przeżywaniach, w muzyce czasami, siedząc jeszcze tam do ostatniej chwili by mogli siedzieć na Facebookach czy gdzieś, to wszystko dla mnie tak naprawdę jest nieraz to bardzo takie ciężkie i bolesne i dlatego mówiłem na początku o tym, że dostrzegam jakby zwiększającą się przepaść pomiędzy pokoleniami, bo gdy ja sięgnę pamięcią w swoją przeszłość i wspomnę moich rodziców, to jednak nie dostrzegam takiej aż przepaści i wręcz jestem pewien, że nie było. Kiedyś już wspominałem o tym, że byłem zaangażowany w pomoc ojcu i dzięki tej pomocy się wielu rzeczy mogłem nauczyć z obserwacji samych, a niektóre nawet mi ojciec tłumaczył, jak chociażby praca z strugiem stolarskim, że gdy się struga deskę, to pociąga się, wracając podnosi się i przesuwa się, żeby się nie tępił nóż. Także wszystko to są jakby, to jest zgromadzenie wiedzy i spuścizny odziedziczonej po rodzicach, w tym przypadku dzięki ojcu. No i to jakby rzeczy pewne, a niektóre z obserwacji, z tego, że coś byłem przytrzymać, coś zrobić z ojcem, to się nauczyłem. A dzisiaj jest trochę inaczej. Jest dużo słuchawek czasami, muzyki, nie ma, dziecko trzeba krzyczeć albo na migi, że trzeba zdjąć słuchawki, no bo nie idzie się skomunikować. Nie? Także no, to jest właśnie trud, myślę, rodzicielski też wpisany w dzisiejsze czasy. No. I tak ciężko mi czasami, ale właśnie dzięki Bogu ten ciężar jakoś jest zdejmowany, jakoś jest lżej, bo dostrzegam właśnie te sprawy Boże, Mesjasza i wiem, że jakby też na siłę nic nie zrobię, nie powykręcam dzieciom rąk, chociaż cały czas staram się nacisk kłaść, perswadować, nawet staram się nie krzyczeć, nie unosić się emocjonalnie, chociaż czasami człowiek nie wytrzymuje. Ale to wszystko jest właśnie niedoskonałość pewna i chciałoby się. Czasami płaczę też przed Bogiem, żalę się, czy też kruszę się, czy też mówię spontanicznie, bo jest człowiek czasem bezsilny, nie? A nie chce być złym w oczach dziecka swojego, tym bardziej nie chce być złym rodzicem, złym, a tym bardziej naśladowcą Mesjasza, czy wierzącym w Boga, żeby, żeby ta rzeczywistość była inna, żeby i dzieci były braćmi i siostrami, rosnące, dojrzewające, młodzież, wszyscy. Wszystko to jest wielkie pragnienie, no ale wszystko w rękach Boga i dziękuję Jemu za Jego pomoc na pewno i za wszystko, co daje. A przede wszystkim no, to jest to, że Tora, Ewangelie, cała spuścizna tak naprawdę, no zaglądam różnie, czasami przy śniadaniu, czasami nie, czasami w domu. Jak mnie nie ma, no to mniej pewnie wtedy zaglądam, ale jakoś więcej myślę. Ale jak jestem, to zaglądam czasami do literatury jakiejś, to znowuż do... Różnie, różne jest pragnienie wnętrza, czasami do Ewangelii, czasami do listów, czasami się przypomina w ogóle jakiś fakt zapisany. I to jest naprawdę dla mnie radosne, budujące. Czasami śpiewam pieśni na głośno, nawet przy maszynach hałasie, huku w zakładzie pracy. Śpiewam pieśni, nie nieraz wewnętrznie przypomina mi się, nieraz słucham, ale to tak jest i właśnie to jest samo życie. Myślę, że im więcej tego wszystkiego, tym więcej w nas może być tej duchowości na co dzień i łatwiej nam zmierzyć się z tymi trudami. Nieraz są, wiadomo, chwile, jest też praca, której trzeba być skupionym, no to wtedy trzeba niestety rezygnować z pewnych rzeczy i się trzeba skupić na obowiązkach, ale to jest wszystko, to się wpisuje w całą tą kondycję i tego, jaka jest nasza woń przed Bogiem w tych modlitwach, wznoszonych rękach i śpiewanych pieśniach, tym wszystkim, co wyrażają też nasze słowa. Tak Bogumił śpiewa, że człowiek, aby człowiek o człowieku mówił brat, że tak tego Bóg jakby oczekuje w jednej z pieśni. Tak jest.